Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, wczoraj mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że cnota nadziei powinna być pielęgnowana w naszym sercu w sposób absolutnie fundamentalny. Jest ona jedną z trzech cnót boskich. Jest cnotą wyróżniającą nas spośród innych ludzi na tym świecie. Tam, gdzie wszyscy będą panikować, będą przerażeni, będą pełni lęku, będą w desperacji, frustracji, nie będą dawać sobie rady ze swoim życiem, tam my w tych samych okolicznościach mamy promieniować nadzieją. Ta nadzieja, jak mówiliśmy, ma dwa przedmioty. Pierwszorzędnym przedmiotem jest Bóg, wierny, wszechmogący i miłosierny, a tym drugim przedmiotem cnoty nadziei są Jego obietnice dla Ciebie. Obietnice zawarte szczególnie w Jego słowie. Cnotę nadziei pielęgnujemy poprzez pozwolenie, aby Bóg nas umiłował. Pozwalamy Mu siebie kochać. W tej miłości, którą On objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie, jesteśmy przebaczeni, usprawiedliwieni i uświęceni. Wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył Ciebie dla siebie. Każdy Twój dzień jest dniem poświęconym Panu. Dla Niego żyjesz, dla Niego umierasz. W Nim żyjesz, poruszasz się i jesteś. On Ciebie stworzył dla siebie. Z miłości, której nigdy nie ogarniemy, bo ona jest nieskończona. Jestem tak kochany. Jeden z kapłanów, Daniel Ash, kiedyś mówił: głosiłem na potężnym zgromadzeniu młodzieży i nie mogłem skupić się do końca, ponieważ mój wzrok nieustannie zatrzymywał się na twarzy dziewczyny, która wyglądała jak anioł, promieniowała taką radością i szczęściem. Kiedy skończyłem konferencję i modlitwę, chciałem ją znaleźć. Byłem przekonany, że widziałem anioła. I kiedy wśród tego tłumu młodzieży już dałem sobie spokój, że jej nie znajdę, nagle wyrosła naprzeciwko mnie. I wtedy zobaczyłem coś, czego wcześniej nie widziałem. Mianowicie, że miała twarz 20-latki, ale ciało 10-latki. Patrzę na nią i zadaję jedno pytanie. Skąd u Ciebie takie szczęście promieniujące z Twojej twarzy? Ona mówi: proszę księdza, do 17 roku życia żyłam w straszliwym buncie przeciwko Bogu za to, że uczynił mnie kaleką, za to, że choruję na taką chorobę, że najprawdopodobniej nigdy nie założę rodziny, nie będę miała męża, nie będę miała dzieci. Aż którejś nocy usłyszałam zapłakane słowa Jezusa w głębi mojego serca. Dla mnie jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jedno zdanie, kilka słów zmieniło wszystko. Pozwolić się Bogu kochać przez wiarę, nie przez uczucia. Uczucia dzisiaj są takie, jutro będą inne. Jesteśmy cały czas bombardowani setkami informacji każdego dnia, które wywołują w nas różnorakie myśli, a myśli generują różnorakie uczucia. W związku z tym opierać się na budowaniu szczęścia, w oparciu o to, co czuję teraz, jest kompletną naiwnością. Swoje szczęście buduję na wierze, która jest oświecona przez rozum. rozum oświecony przez wiarę. Buduje na faktach, na Słowie Bożym, na nauce Kościoła, która jest całkowicie pewna w odczytywaniu Bożego Słowa. Nie buduje swojej wiary na uczuciach. Święty Paweł nie pisze, nie, że sprawiedliwy przed Bogiem z uczuć żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A wiara jest związana z notą nadziei, o której mówiliśmy wczoraj, że jest ufnością bezgraniczną, całkowicie pewną, że Bóg jest wszechmocny, miłosierny, wierny, nieskończenie dobry i kocha mnie miłością nieskończoną. Kochani moi, jakie grzechy można popełnić przeciwko cnocie nadziei? Nadzieję traci się przez grzech rozpaczy. Kiedy pozwalam demonowi, żeby przez różnego rodzaju okoliczności życia, ale szczególnie przez uczucia, wygenerować we mnie stan rozpaczy, że Bóg mnie nie kocha, że Bóg mnie potępia, że Bóg nie chce mieć ze mną nic wspólnego, że przegrałem swoje życie, że jestem beznadziejny do niczego, na pewno się potępię. Pamiętam, jak kiedyś przechodziłem bardzo trudny okres w swoim życiu, gdzie byłem przekonany, że kompletnie nie nadaje się do kapłaństwa. I miałem najgorsze myśli na swój temat. I to było obsesyjne wręcz bombardowanie mnie, jakim jestem beznadziejnym kapłanem. I tylko adoracja Najświętszego Sakramentu każdego dnia ratowała mnie przed być może popadnięciem w rozpacz. I tak byłem zdumiony, kiedy 2 miesiące później brałem udział w egzorcyzmie i nagle diabeł zaczął wykrzykiwać w moją stronę słowo w słowo te rzeczy, które jako myśli pojawiały się przez kilka tygodni w mojej głowie i w moim sercu. I wtedy zorientowałem się, to nie były moje myśli. To on toksycznie trucizną rozpaczy, beznadziei wkładał je w mój umysł i w moje serce. A ja myślałem, że to są moje myśli na mój temat. Od początku to był on. Dlatego tutaj trzeba bardzo uważnie kontrolować to, co dzieje się w moim sercu i w moim umyśle. Najprościej pozwalać, żeby rozkwitały we mnie myśli, które pochodzą od Ducha Świętego, z Królestwa Bożego. Duch Święty jest tym, który z jednej strony na przykład przekonuje mnie o grzechu, a z drugiej strony jest moim obrońcą przed duchem oskarżycielem, czyli przed demonem. Duch Święty z jednej strony przekonuje mnie o grzechu, a z drugiej strony mnie pociesza, żebym nie wpadł w rozpacz z powodu świadomości i prawdy o samym sobie. Daje mi skrzydła wiary, zaufania i miłości do Boga, że w każdej chwili, w jednym momencie, jest to co, nie? Mówi wielu świętych, Tereska Dzieciątka Jezus, że w jednym momencie Bóg może uczynić z największego grzesznika największego świętego. To jest ta ufność, nie? Że jeśli skupisz się na tym, jak bardzo jesteś grzeszny, skupisz się na tym, jak bardzo rozczarowujesz i zawodzisz sam siebie, swoją nędzą i grzesznością, jak ciągle twoja słabość jest przerażająca w twoich własnych oczach. Nadzieja to ufność, że w jednym momencie Bóg może uczynić ze mnie największego świętego. I to jest niesamowite pocieszenie. Diabeł mówi prawdę bez miłosierdzia. Duch Święty mówi prawdę z ogromem miłosierdzia i pocieszenia. Kochani moi, drugim grzechem przeciwko cnocie nadziei jest zuchwała ufność. I tu nie chodzi o zuchwałą ufność w Boże miłosierdzie, bo ta ufność w Boże miłosierdzie musi być w nas na poziomie olbrzymim, budowana aż poza, że tak powiem, granice naszego rozumowego pragnienia, żeby Bóg nam okazał takie miłosierdzie, jak o tym marzymy i tego pragniemy. Ono musi być jeszcze, jeszcze większe. Zuchwałe to znaczy takie, że sobie grzeszę, nic sobie z tego nie robię, bo wiem, że Bóg jest miłosierny, tak mi przebaczy. To jest zuchwałość w miłosierdziu. Ale kiedy walczę z grzechem, walczę ze swoją słabością i po raz kolejny upadłem i po raz kolejny pogrążyłem się w grzechu, ani na chwilę nie mogę pozwolić, żeby no właśnie, nie rzucić się z całą ufnością i przytulić do serca najbardziej kochającego tatusia. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus mówi o takich dwóch dzieciach i o miłości ojca do tych dwóch dzieci. Nie? Mówi tak, jedno dziecko, które zgrzeszy, staje przed ojcem, głowa w dół, wstyd, poczucie winy, lęk i ledwo duka, co zrobiło przed ojcem. I drugie dziecko, które dokładnie wie, jak bardzo kocha ojciec to dziecko, mówi tak, tatusiu, zrobiłem to, to i to, ale ukaż mnie swoim pocałunkiem. I rzuca mu się na szyję i przytula do serca. I tu nie pokazuje Teresa tą ufność małego dziecka. Tak, jestem słaby. Zdziwiłbym się, gdybym był mocny. Święci mówią, że jak jesteś pokorny, to nie zaskakuje cię żaden twój grzech. No czego się po tobie można spodziewać, jak tylko tego, że jesteś grzesznikiem. Nie? Więc całym sobą pracuj nad tym, żeby nie grzeszyć, zanurzony w Bożą łaskę, ale nie dziw się, że jesteś tak słaby. To i tak jest jeszcze nic. Dobrze ci Bóg nie objawia, jaki naprawdę jesteś słaby. Natomiast ta ufność, nie w miłość. Tatusiu, tak zgrzeszyłem, przepraszam, że zraniłem twoją miłość, ale rzucam ci się na szyję i ukaż mnie najczulszym pocałunkiem. To będzie kara. Za karę pocałuj mnie i przytul do serca. To jest ta ufność dziecka, nie? Które wie, jak jest kochane. Czyli cnota nadziei, zakorzeniona głęboko w sercu. Natomiast grzech przeciwko cnocie nadziei, ten grzech zuchwałej ufności, polega na tym, że uważam, że łaska Boża nie jest mi potrzebna do zbawienia. To są ci, którzy myślą na zasadzie, jestem wierzący, nie praktykujący. Poznałem Jezusa, mam dostęp do sakramentów, ale nie chcę mieć z Jezusem Chrystusem, z Kościołem i sakramentami żadnego, nic wspólnego, nie? To przekonanie o tym, że Kościół, że sakramenty, że Pan Jezus nie jest mi potrzebny do zbawienia. Jestem taki fajny, nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. Na pewno pójdę do nieba, jestem taki fajny. Jestem dobrym człowiekiem, proszę księdza. Naprawdę, jestem dobrym człowiekiem. Nie potrzebuję się spowiadać. Nie potrzebuję chodzić do kościoła. Naprawdę. No ksiądz pyta moją żonę. Lepiej nie pytać, bo z reguły żona ma zupełnie inne zdanie o swoim dobrym mężu. Dzieci zresztą też. Ale to jest powszechne, nie? Powszechne u ludzi, którzy żyją w samozakłamaniu na swój własny temat. Kompletnie nie chcą skonfrontować się z prawdą o sobie. Unikają jak ognia, no bo to jest bolesne. Skonfrontować się z prawdą o sobie, o swojej nędzy, słabości i grzeszności jest bardzo bolesne. Nie? Siostra Faustyna, przecież kiedy poprosiła o to, żeby Jezus pokazał jej nędzę, Jezus powiedział, nie mogę ci pokazać twojej nędzy, bo to kilka miesięcy przed śmiercią, nie? Bo byś umarła z przerażenia. Siostra Faustyna. Pomyśl teraz, aby Jezus nam pokazał naszą nędzę tutaj, siedzącym ze mną na czele, nie? Zostałby tylko ksiądz proboszcz, święty i nieskalany przed obliczem Pana. Siedziałby dalej przerażony, bo wszyscy padliby trupem. Rozumiecie, to jest fenomenalne, jak my mamy w sobie te mechanizmy samousprawiedliwiania się. Niektórzy są takimi mistrzami, że przychodzą do spowiedzi świętej z ciężkimi, śmiertelnymi grzechami i tak to wszystko przedstawią, tak ubarwią, że wychodzi, że w sumie zrobili dobry uczynek. Nie? Mistrzowie. To jest właśnie to, nie? Grzech przeciwko nadziei, zuchwała, ufność. Że jestem dobrym człowiekiem i nie jest mi potrzebny Kościół, sakramenty, Pan Jezus. Zuchwała, ufność. Zresztą utrata cnoty wiary polega również na utracie nadziei, bo nie da oczekiwać się tego, w co się po prostu nie wierzy. Więc ta zuchwała ufność może grozić wielu ludziom przekonanym o tym, że są dobrymi ludźmi. Pamiętacie, Jezus, jeszcze raz, ten młodzieniec, który podchodzi do Jezusa, nauczycielu dobry, powiedz mi, co mam robić, aby zostać zbawionym? Dlaczego nazywasz mnie dobry, mówi Jezus? Tylko Bóg jest dobry. Nie? Nasza największa dobroć, wyobraźcie sobie najbardziej dobrego człowieka na tej planecie. Ta dobroć jest skażona nieczystością nieprawdopodobną w porównaniu z dobrocią Boga, który jest czysty, czysty, czysty. Kochani moi, chciałbym przejść teraz do modlitwy, która jest zbudowana na fundamencie nadziei. To jest modlitwa, która nie tylko, że jest wytrwała, nie tylko, że jest cierpliwa, ale to jest modlitwa pełna wiary, pełna ufności. Pamiętajcie, mówiliśmy wczoraj, że Jezus mówi o tym naczyniu miłosierdzia Bożego, naczyniu do największych cudów, którym jest ufność. Zdumiony czytam w dzienniczku siostry Faustyny, że Jezus mówi: najbardziej ranią mnie grzechy przeciwko ufności w moją nieskończoną dobroć. Nie? Czasami sobie tak myślę, my różnego rodzaju grzechy robimy, sobie robimy taką ludzką hierarchię tych grzechów, ten lekki, ten lżejszy. Ten to taki w sumie grzesiek, nie grzech. A ten na pewno super ciężki, mega, muszę iść do spowiedzi. Nie? A Jezus? Jezus mówi o hierarchii grzechów w sposób zupełnie inny, nie? Słowo Boże mówi o hierarchii grzechów zupełnie inny, niż nam się często potocznie wydaje, że to jest straszny grzech, a ten to taki sobie. Na przykład, przepraszam, że to mówię, ale w naszym kraju to jest powszechne. Ci, którzy się upijają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie pójdą do nieba. Powiedz to twojemu mężowi. Nie pójdziesz do nieba. Chlejesz, człowieku, górka nam umór. I myślisz, że pójdziesz do nieba? Słowo Boże mówi, że to jest grzech, który powoduje, że nie odziedziczysz Królestwa Bożego. O jedno piwko mniej, żono, też nie odziedziczysz. Oczywiście żartuję w tej chwili nie ze słów Bożego Słowa, ze słów świętego Pawła, ale są, mówię, pewne grzechy, które nam się wydają, że są czymś naturalnym w życiu człowieka, czymś normalnym, a dla Boga są grzechami ciężkimi. Są grzechami ciężkimi. Kochani moi, prawdziwa modlitwa oparta na cnocie nadziei, czy na całkowitym zaufaniu, to jest modlitwa, która, jak mówiłem wczoraj, jest zanoszona jako prośba z dziękczynieniem. Dziękczynienie powoduje to, że ja całkowicie ufam, że Bóg odpowie na moją modlitwę. Święty Jakub mówi, zresztą to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Septuagincie jest zdanie Jezusa na temat ufności w modlitwie, które może nas szokować. I teraz sobie myślę, konfrontacji, nie, z tym słowem Jezusa, jak wygląda moja ufność, kiedy się modlę. Jezus mówi tak: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, kto rozkaże tej górze, unieś się i rzuć się w morze, a nie będzie się wahał w twoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co rozkazuje, stanie się. A więc ufność, rozkaz i najmniejsze wahanie, które musi być wyeliminowane z serca. I teraz, dlatego mówię wam, wierzcie, że wszystko, o co się mówicie i prosicie, już otrzymaliście. Szopco? Że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście. Z taką ufnością się modlić. A będziecie mieć, mówi Jezus. To jest ciekawe następne zdanie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli coś macie przeciwko komukolwiek, aby także wasz Ojciec, ten w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Skarby, tutaj jest po prostu potężna przestrzeń do naszej modlitwy pełnej ufności. My tak często odpuszczamy, w pewnym momencie zasłaniając się teologicznym stwierdzeniem, widocznie taka jest wola Boża, bo nie widzimy odpowiedzi. Przychodzi do Jezusa ojciec opętanego dziecka i mówi: Panie, twoi uczniowie modlili się nad moim dzieckiem i nie wyrzucili złego ducha. Czy możesz coś na to poradzić? Apostołowie mają doświadczenie uwalniania od złych duchów, uzdrawiania z chorób. Pełni radości cieszą się i opowiadają o tym Jezusowi. Jezus mówi: widziałem szatana, który jak błyskawica spadał z nieba na ziemię. Mówi im: nie cieszcie się z tego, że złe duchy się wam poddają, ale że wasze imiona są zapisane w niebie. To jest powód do radości, nie? I znowu mamy cnotę nadziei. Czyli wierzę w obietnice Boże, że Bóg odpuści mi grzechy, przebaczy, że będę z Nim w niebie, że przygotował dla mnie cudowne niebo. Tego się cieszcie, z tego się cieszcie, że wasze imiona są zapisane w niebie. Ale problem polega dalej na tym, że chłopiec jest opętany, stoi Pan Jezus przed Ojcem zrozpaczonym, który go pyta: Panie, czy możesz tutaj coś jeszcze uczynić? Jezus mówi: o plemię niewierne, jakże wam brak wiary. I podchodzi do tego dziecka i jednym zdaniem uwalnia go od demonów. Apostołowie obserwują tą sytuację, biorą Jezusa na bok i mówią: Jezu, jak to jest, że ty to zrobiłeś, a my nie mogliśmy? Gdzie jest problem? Rozumiecie, my, modląc się o coś, modląc się o kogoś, patrząc, że jest często gorzej niż lepiej, kiedy zaczynamy się o kogoś modlić i o kogoś walczyć, odpuszczamy. I mówimy: widocznie taka jest wola Boża, trudno. Widocznie Bóg ma inny plan, dlatego o kogo się modlimy. Moje pytanie: a skąd wiesz, że Bóg ma inny plan? A skąd wiesz, że to jest wola Boża? Na razie nie widzisz przełomu. Nic się nie dzieje, albo dzieje się gorzej. To bardzo dobrze. Kiedy dzieje się gorzej z kimś, o kogo się modlisz, o kogo walczysz, to znaczy, że wściekłeś piekło. Piekło chce dać ci wycisk za modlitwę, którą ofiarujesz za kogoś. Więc chce albo ciebie zastraszyć, zaczynają się dziać dziwne rzeczy w twoim życiu, zaczyna się wszystko rozpadać, zaczyna się trząść, zaczyna się bać, lepiej się wycofać z tej modlitwy, za dużo mogę stracić, dzieje się źle, albo dzieje się źle z tym człowiekiem. Jemu się zaczyna wszystko w życiu walić. Jest jeszcze gorzej. I mówisz: odpuszczam. Nie odpuszczaj. To bardzo dobry znak. Pomimo tego, że teraz nie widzisz przełomu w Twojej modlitwie o coś, o kogoś, nie odpuszczaj. Proszę Cię o to. Od początku wolą Bożą było uwolnienie tego chłopca od demonów. I Jezus, który jest doskonałą wolą Bożą, zamanifestował to w tym cudzie uwolnienia. To apostołowie, nie widząc przełomu w swojej modlitwie, chcieliby powiedzieć, to jest widocznie taki Boży plan. Trudno. Bóg ma inny plan względem tego człowieka. Nigdy nie odpuszczaj. Jesteśmy powołani do walki o zbawienie wszystkich, których Bóg pośle do nas. W różny sposób ta walka może się dokonywać. Nieraz jest tak, że sam możesz być za słaby do tej walki, nie? Potrzebujesz wsparcia, grupy wsparcia, wspólnoty. Czasami musisz na chwileczkę zrobić dwa kroki do tyłu, żeby zobaczyć, że może jesteś za bardzo zaangażowany ty, a za mało jest pozwolenia, by Bóg zaangażował się w tą walkę. Bo tracisz mnóstwo pokoju serca, jesteś poddenerwowana, jesteś bardzo agresywna, pełna złości. Nie ma owoców Ducha Świętego, nie? W tej modlitwie. Pokój, radość, miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie. Czasami trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby zobaczyć, czy ja czasami za bardzo ja nie chcę zbawić tego człowieka. On już ma Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Za bardzo czasami na modlitwie skupiamy się na tym, o kogo walczymy, a za mało skupiamy się na tym, kto już zwyciężył walkę o tego człowieka. I musimy zrobić dwa kroki do tyłu, żeby to zobaczyć. Że za bardzo się emocjonalnie z kimś, nawet toksycznie, spięliśmy, połączyliśmy się i to, co atakuje tego człowieka, przechodzi bardzo na nas. I nie dosyć, że nie pomagamy temu człowiekowi, to sami zaczynamy rozwalać się. Nie? Warto popatrzeć na to, czy czasami za bardzo nie zaangażowałem się toksycznie, emocjonalnie z tym człowiekiem. I czy ten człowiek nie jest dla mnie ważniejszy niż Jezus na modlitwie o tego człowieka? Tak mi bardzo zależy, nie, na tym człowieku, że na modlitwie przestaje mi zależeć na Jezusie. Bo jestem tak skupiony czy skupiona na tym człowieku. Trzeba zrobić dwa kroki do tyłu i zobaczyć to, że czasami mogę zgubić Jezusa, który powinien być w centrum mojej modlitwy, a nie ten człowiek. Święty Serafin Sarowa opowiada, jak przyszło do niego małżeństwo z wielkimi problemami i mówi tak, kiedy zacząłem się modlić, poczułem w swoim sercu wielkie miłosierdzie i czułość dla tego małżeństwa. I potem oni mi zniknęli z mojego serca i zobaczyłem ogrom Bożego miłosierdzia. I stałem przed tronem Pana i uwielbiałem Go, i uwielbiałem, i uwielbiałem, i uwielbiałem. I w pewnym momencie zobaczyłem to małżeństwo w sercu Trójcy Świętej. I wtedy wiedziałem, że mogę zakończyć modlitwę. Ta modlitwa trwała kilka godzin. I kiedy Serafin Sarowa ją zakończył, małżeństwo zostało uzdrowione i uwolnione od tego zła, co atakowało je. Nie? Ale to nie była koncentracja na problemie, które przychodzi to małżeństwo. Nie było koncentracji na ludziach, którzy z tym problemem przyszli. Serafin Sarowa od razu wszedł w uwielbianie Boga. W jego modlitwie Bóg był wszystkim. Tamci zniknęli, to małżeństwo zniknęło z pola widzenia w czasie jego modlitwy, bo Bóg jest wszystkim w naszej modlitwie. On jest wszystkim. Proszę was o to, bo czasami mam wrażenie, że jak przychodzicie i mówicie, proszę księdza, się modlę o moją córkę, o mojego syna, o mojego męża, o moją żonę, to oni są tak bardzo w centrum waszych modlitw, że już tam nie widać Pana Jezusa, który powinien być w centrum, nie? Tak mocno wasze myśli, wasze serce osaczają tego, o kogo się modlicie, że to On staje się dla was Bogiem w czasie waszej modlitwy, a nie Jezus Chrystus. Czasami jest tak, że nie wiem, mąż będzie się o kogoś tam modlił, będzie zaniedbywał swoją żonę, czas dla niej, zaniedbywał będzie różne inne obowiązki, bo ktoś tam jest bardzo zagrożony i on o niego walczy. Czy ona o kogoś walczy, nie? To jest bardzo ważne, żebyśmy rozeznawali, czy my jesteśmy też powołani do walki o tego człowieka, bo może jesteśmy po prostu za słabi. A na przykład jakaś dziewczyna się zakochała w jakimś chłopaku i ma teraz wielki Boży plan, znaczy jej się wydaje, że tak jest, nie? Żeby go wyciągnąć z tych wszystkich nałogów, z tej niewiary, że księdza, on jest tak dręczony przez diabła, ale ja się tak za niego modlę, go tak kocham, na pewno mi się uda. Super. Tylko często jest tak, że za 2-3 miesiące leżysz na dnie grzechu razem z nim. I tyle jest z tego. Wyciągania go z grzechu, nie? Fajne to jest, że zależy nam na człowieku. Ale może być tak, że sami nie damy rady. Że potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy wstawiennictwa innych też ludzi. Bo sami jesteśmy po prostu za słabi. No. Mówię o tym nie, żeby zabierać wam nadzieję na ratunek tego, kogo proszę, nie? Żeby się nawrócił, żeby wrócił do Boga. Tylko na roztropność, bo to jest dar Ducha Świętego, nie? Roztropność też w modleniu się za kogoś, o kogo może nie powinienem się modlić, a mi się wydaje, że powinienem. To trzeba rozeznać, nie? Ze swoim kierownikiem duchowym, spowiednikiem, przedstawić mu całą sytuację, na przykład tego, co dzieje się trudnego, czasami dramatycznego, kiedy się zaczynam o kogoś modlić. I warto zapytać, czy jestem powołany do tej modlitwy za tego konkretnego człowieka. To nie znaczy, że mam odpuścić. Mam zrobić 2 kroki do tyłu, przeanalizować sytuację, być może nie samemu, bo samemu jest się ciężko obiektywnym, i wzmocnić modlitwę przez zaangażowanie innych ludzi. Przez zaangażowanie Kościoła, a samemu wycofać się o 2 kroki. Nie? To jest bardzo ważne. Kochani moi, cnota nadziei w tej modlitwie proście, tak jakbyście już otrzymali. Niesamowite. Proście, dziękujcie od razu, jakbyście już otrzymali. Cnota nadziei najbardziej zaczyna rozkwitać, kiedy widzę rzeczywiście, że ta cnota jest we mnie zakorzeniona w sytuacji różnych prób, doświadczeń, cierpienia, bólu. Wtedy mogę się przekonać, czy jestem zakorzeniony w cnocie nadziei, czyli bezgranicznego zaufania Bogu, że wszystko, co przychodzi, jest dobre. Płynie z Jego nieskończonego, pełnego miłości, dobroci i miłosierdzia serca. Święty Paweł powie, nie? Że mamy zawsze się radować, nieustannie się modlić i za wszystko dziękować. Bo taka jest wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Czyli nie ma rzeczy, za których nie powinienem podziękować. Za wszystko dziękuję. Wszystko, co przychodzi w ciągu dnia i nocy, za wszystko mam dziękować. Choć wydaje się to czasami absurdalne, że mam dziękować za rzeczy, które sprawiają mi ból, cierpienie, że mam dziękować za sytuacje, za ludzi, którzy mnie krzywdzą. Tak. Ale proszę księdza, to jest kompletnie bez sensu. Tak. Oczywiście, że tak. Ale logika działania Ducha Świętego jest kompletnie inna niż nasza logika ludzka. Myśli Boga nie są naszymi myślami. Jego drogi nie są naszymi drogami. Jeśli On prosi, dziękuj za wszystko, to ja tą kanapeczkę powinienem jeść kilkanaście razy dziennie. To jest nasz taki chrześcijański fast food. Górna część kanapki, zawsze się radujcie. Wsad, nieustannie się módlcie. Dół kanapki, za wszystko dziękujcie. Bo taka jest wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. I jedzmy tą kanapeczkę ze smakiem. Wiele tych kanapeczek w ciągu dnia. To jest dobre dla nas. Weronika miała 58 lat. A jej ciało od 55 lat toczone trądem stawało się powoli jak zużyty łachman. Kiedy w wieku 35 lat spotkała Jezusa, wypowiedziała te wstrząsające słowa. Mój Ojciec Niebieski, który tak bardzo mnie kocha, gdy pozwolił, żebym miała trąd, bardzo dobrze wiedział, co robi. Ojciec daje dziecku zawsze to, co najlepsze. To są słowa bezgranicznej ufności. W środku największego cierpienia. Ojciec Niebieski, jeśli dopuścił tą sytuację, to dla mojego dobra, dla mojego uświęcenia. Dobry ojciec najlepiej wie, co jest potrzebne dziecku. To może powiedzieć tylko ktoś, kto jest zakorzeniony w bezgranicznej nadziei. Pewnego wieczoru Weronika modliła się w kaplicy. Ktoś tą modlitwę nagrał. Brzmi ona tak. Panie, trzymasz mnie za rękę, jak ojciec trzyma maleńkie dziecko, które nie umie jeszcze chodzić. Nic nie mam. Wszystko straciłam. Pieniądze, przyjemności, kobiecą urodę, a nawet moje pragnienie pokornego służenia innym. Nie chciałeś, żebym służyła tym, którzy cierpią. Straciłam dłonie, stopy, oczy. Dając mi trąd, chciałeś ode mnie wszystkiego. Dlaczego, Panie, na to pozwoliłeś? Dobrze wiem. Chcesz, żeby moim powołaniem w Kościele, na wzór małej Teresy z Lisieux, była tylko miłość. Ja także chcę być sercem w ciele Kościoła. Nie mogę robić niczego innego. I to jest całą moją radością. Przez długie lata mojej choroby zrozumiałam, że chcesz mnie tylko dla siebie. I zgodziłam się. A moje serce przepełniło się pokojem i radością. Znasz mnie, Panie. Znasz przerażenie, jakiego doświadczałam i wciąż doświadczam wobec fizycznego i moralnego cierpienia, mojego własnego i innych. Gdy miałam 25 lat, w straszliwych bólach straciłam oczy. Dobrze wiedziałeś, Ojcze, że byłam bardzo słaba wobec tej ogromnej ofiary. Walczyłam jak lew. I ostatecznie pogodziłam się z tym tylko z miłości do Ciebie. Pozwoliłeś mi zrozumieć, że moje cierpienie było moją konsekracją Tobie. Dziękuję, Panie, za wszystko, co mi zesłałeś. Wiem, że Kościół tego potrzebuje. I wiem także, że przed niedzielą wielkanocną są przerażające godziny Getsemani i Wielkiego Piątku. Ojcze, przyszedłeś, i poprosiłeś mnie o wszystko. I wszystko Ci dałam. Lubiłam czytać, a Ty odebrałeś moje oczy. Lubiłam spacerować i biegać po lasach, a Ty odebrałeś mi moje nogi. Lubiłam zbierać kwiaty w wiosennym słońcu, a Ty odebrałeś moje ręce. Jestem kobietą. Lubiłam patrzeć na urodę moich włosów, delikatność palców i wdzięk ciała. Teraz jestem prawie łysa, a zamiast moich pięknych, delikatnych palców mam twarde i nieczułe kawałki drewna. Spójrz, Panie, jak zniszczone jest moje piękne kobiece ciało. Nie buntuję się wobec Twojego działania. Jestem Ci wdzięczna. Przez całą wieczność będę mówić Ci dziękuję, bowiem jeśli umrę tej nocy, to wiem, że moje życie było nadzwyczaj dobrze wypełnione. Żyjąc miłością, zostałam napełniona o wiele bardziej, niż pragnęło tego moje serce małej dziewczynki. O mój Ojcze, jakże byłeś dobry dla Twojej małej Weroniki. Dziś wieczór, moja miłości, proszę Cię za wszystkimi trędowatymi na całym świecie. Proszę Cię zwłaszcza za tymi, których toczy i niszczy i kaleczy i powala trąd moralny. Ich najmocniej kocham. I za nich składam siebie w cichej ofierze, ponieważ są to moi bracia i siostry. O moja miłości, oddaję Ci mój fizyczny trąd, by oni nie zaznali odrazy goryczy i chłodu ich moralnego trądu. Jestem Twoją małą dziewczynką, Ojcze. Prowadź mnie za rękę, jak mama prowadzi swoje małe dziecko. Przyciśnij mnie do swojego serca, bym pozostała tam wraz z tymi, których kocham na całą wieczność.